Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś audycja Głos Krakowa z gmachu Politechniki Krakowskiej, gdzie w ostatni piątek odbyła się uroczystość wręczenia nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. Nagroda ta przyznawana jest przez tygodnik Źródło, przez kapitułę tej nagrody i została przyznana już po raz 22. I być może niektórzy z radiosłuchaczy wiedzą już, w jakie ręce ta nagroda, no już niezwykle zasłużona, bo przecież jeśli po raz 20 jest przyznawana, to już ma swoją wspaniałą historię i tradycję. Już zapewne niektórzy wiedzą, komu została przyznana, ale powtórzmy to jeszcze raz. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa, a także laureatem tejże nagrody jest pan dr Czesław Sudewicz. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Pragnę wyrazić ogromną radość z powodu odznacza mnie nagrody imieniem Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, radość, a jednocześnie dla mnie stanowi ogromne zobowiązanie. Czcigodny Sługa Boży szedł w życiu drogą służby Chrystusowi Panu i bliźniemu, realizując swoje chrześcijańskie planie w życiu rodzinnym i świecąc przykładem swojemu otoczeniu, które widziało w nim osobę prawdziwie odpowiadającą na ewangeliczne wezwanie do świętości w życiu codziennym i pracy zawodowej. W zawód lekarza, do jakiego zostałem powołany, jest szczególnie wpisana służba człowiekowi cierpiącemu, potrzebującemu lekarstwa dla ciała i duszy. Chciałbym zawsze kroczyć drogą najlepszego lekarza dusz i ciał, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby służyć i poświęcić swe życie dla ludzi. Dlatego też wyrażam moją ogromną wdzięczność dla kapituły, dostojnej kapituły tej nagrody, która mnie tak bardzo uhonorowała.
Cieszymy się, że po raz 22 już ta nagroda została właśnie przyznana i to teraz w pańskie ręce. Zacznijmy może od sprawy najważniejszej. Być może niektórym się wydawało, że skoro najważniejszej, no to rodzina. Ale ja jednak przed rodziną chciałbym zapytać o wiarę. Wiarę, która w pańskim życiu miała, ma nadal bardzo ważne miejsce i jest takim, wydaje się, można powiedzieć, motem do podejmowania różnych decyzji życiowych, czy to rodzinnych, czy zawodowych, czy społecznych.
Uważam, że wiara jest koroną godności tego człowieka i należy tej wiary strzec, bo potem jest trudno, jeśli raz się traci koronę, żeby z powrotem umieścić ją na głowie. Dlatego uważam, że rodzina i moja najbliższa i nie powinni strzec wiary, bo ona jest motorem wszystkiego działania.
No tak, ale to są takie bardzo oczywiście wspaniałe słowa i niezwykle cenne, ale skądś ta wiara się musi brać, ona musi skądś wypływać, prawda? Niektórzy doznają jakiegoś takiego nagłego oświecenia, jakiegoś takiego zwyczajnego daru łaski Bożej, jak na świętego Pawła, w zasadzie jeszcze Szawła, spłynęła w drodze do Damaszku, no ale inni czerpią te wiary na przykład ze środowiska rodzinnego i w tym środowisku rodzinnym wzrasta. To było u pana doktora.
Ja urodziłem się w rodzinie wiejskiej pod Białą Podlaską. Widziałem tam w ciężką pracę, sam też pracowałem. Rodzice byli pobożni, zadbali o formację dzieci. Pamiętam ich przy modlitwie. Pamiętam poczucie obowiązku, jakim sam szedłem w ministranturę. I opowieści o historii sprzed ponad 100 lat, jakie działy się na naszym terenie, w pobliskim Pratulinie. Tam właśnie mieszkańcy wsi, uzbrojeni w krzyż procesyjny, stawali w obronie miejscowej świątyni. Kiedy usiłowano im to odebrać i w asyście kozaków, rozegrała się niesamowita sytuacja. Do tych ludzi lano. Rosjanie otworzyli ogień do bezbronnego tłumu. Zginęło wówczas 13 osób. Nie pozwolono im nawet pochować. Zakopali je na śmietnisku, na uboczu grób. Deptali końmi, czekali do wiosny, aż to wszystko porośnie chwastem. Po ukazie tolerancyjnym mieszkańcy tej wsi przeszli na katolicyzm. I ta sytuacja mnie, opowieści o tym, poruszyła tą moją dziecięcą wyobraźnię. Wiedziałam już wtedy, że heroizm wykazany przez niepiśmiennych mieszkańców Pratulina nie był wynikiem lektur czy naukowych rozważań, ale został przekazany przez społeczność, szczególnie przez rodzinę. I była to moja pierwsza samodzielna refleksja na temat rodziny w wychowaniu dzieci. Jestem lekarzem. Lekarz towarzyszy człowiekowi w najbardziej dramatycznych chwilach jego życia, przy narodzinach, w cierpieniu, w chorobie, radości, w zdrowieniu, wreszcie przy śmierci. I w takich momentach doskonale widać, że pacjent i lekarz mają nie tylko ciało i duszę i że wiele jest takich przykładów. Sam to przeżyłem, kiedy przebieg choroby w radykalnej zmianie, niewytłumaczalnej zwykłym działaniem leków czy zabiegów. Ludzie głęboko ranieni, po prostu ich lepiej się leczy. Wiara jest dla nich źródłem nadziei, niemożliwej do uzyskania w żaden inny sposób, a cię nie kończy się rozpaczą, a jest przecież dobrem, który można ofiarować. Ma więc ona wartość, sens. I te cierpienie można właśnie spożytkować tylko w Kościele. Nie muszę o tym też opowiadać wprost choremu. Czasem wystarczy gest szacunku wobec leżącego obok różańca czy świętego obrazka. A w ogóle nie spotkałem się nigdy z sytuacją, aby chory poczuł się dotknięty słowem o Bogu.
Zdarzały się takie sytuacje podczas pańskiej praktyki lekarskiej, że towarzyszył pan ludziom w ostatnich chwilach i w nie taką również trochę pociechę religijną, może troszeczkę takie powiedzenie o Panu Bogu, może przypomnienie o Panu Bogu niektórym ludziom, którzy o Nim zapomnieli?
Tak, zdecydowanie. I takie rozmowy w ciężkich chwilach nawet oczekują.
Niezwykle ważne świadectwo, ale jeszcze zanim do kwestii właśnie lekarskiej, powołania lekarskiego czy zawodu lekarza, chciałem jeszcze zapytać o rodzinę, ponieważ nagroda imienia Sługi Bożego Jerzego Cielskiego właśnie jest nagrodą ojca rodziny i ten aspekt rodzisty niezwykle istotny we wszystkich, wśród wszystkich laureatów, dotychczasowych laureatów nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Cielskiego, nawet jeśli były to osoby duchowne, jak chociażby ksiądz biskup Stanisław Stefanek, czy ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, no to tutaj na pewno był ten aspekt rodziny duchowej, czy rodziny diecezji, czy rodziny Radia Maryja. Ale tutaj możemy powiedzieć o rodzinie takiej namacalnej i to rodzinie bardzo licznej.
Pan Bóg mnie obdarzył mądrą żoną, dobrymi dziećmi. Ja mam 5 dzieci i 15 wnucząt. Pan Bóg naprawdę jest dobry. I te dzieci, które rodziły, zawsze była atmosfera w rodzinie do dziecka. Była zawsze omadlana, oczekiwana na przyjście nowego członka rodziny. I moje dzieci rodziły się, po studiach poznałem Marię, absolwentkę farmacji. Pobraliśmy się, zaczęliśmy nowy etap życia, tworzenie własnej rodziny. Powiem tyle, że miłość była wcześniej niż pieniądze, dzieci wcześniej niż mieszkanie i samochód, ale byliśmy szczęśliwi. Z pomocą finansową rodzin podparto pożyczkami zbudowaliśmy wreszcie własny dom. I kształtowanie dzieci zajmowały nas całkowicie, ale dzięki temu można było związać koniec z końcem, cieszyć się obserwowaniem wzrastania dzieci w miłości i miłości tej też uczyć od nich.
Ile to już lat w małżeństwie?
48.
Pięknie, czyli za 2 lata będzie taki piękny jubileusz, 50 lat małżeństwa. Na pewno będzie duża uroczystość rodzinna. Zapytam, czy dzieci pod względem takim zawodowym właśnie lekarskim poszły w ślady taty, czy ewentualnie może mamy?
Że rodzinę kształtowaliśmy na wartościach chrześcijańskich. Nie wybieraliśmy im zawodów, one same wybierały. Jeden mój syn poszedł w ślady ojca i został chirurgiem. Pozostali kończyli studia i głównie pracują w wychowaniu, w pedagogice i to ich był wybór. I cieszę się, że oni to takie zawody wybierali, że one też pomogły im w kształtowaniu i wychowaniu swoich dzieci, a moich wnuków. Ale mimo zasad pedagogicznych, one są bardzo ważne, uważam, że bez modlitwy pełne wychowanie jest niemożliwe.
Czy zapewne wśród wnuków są także chłopcy, idą w ślady dziadka i są ministrantami?
Dokładnie. Córka ma 6 dzieci, 3 chłopaków i 3 dziewczyny. To są, jesteśmy z nich po prostu dumni. I to jest naszą radością dla osób starszych, ponieważ są bardzo zaangażowane w życie Kościoła. Mimo tych obowiązków, jakie ma córka Katarzyna, widzi również w parafii chór, taki, który już od lat działa w parafii świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej, gdzie jest budowany kościół. I te dzieci jej, ale nie tylko, około 100 osób przyjdzie. Jest to taki chórek dziecięcy, którzy pod względem liturgicznym pomagają, obstawiają jedną mszę świętą każdą niedzielę. Te dzieci, no, jestem z nich dumny. Inne biorą przykład też z tej rodziny wielodzietnej. Najstarsza wnuka, Karolina, jest przewodczy i założyła podwórkowe kółko różańcowe. To jest jedyne w Białej Podlaskiej. Ma ścisły kontakt też z Radiem Maryja. Uczestniczą w rekolekcjach w Częstochowie, w Toruniu. Mimo ich obowiązków, to już dwukrotnie otrzyma za naukę, za postawę w szkole, otrzyma dwukrotnie pióro prezydenckie. Tam są u tych dzieci średnia, to oscyluje zawsze powyżej 5, a bliżej 6. 3 chłopaków, z tego już 2 są kandydatami na ministrantów, natomiast syn z Lublina, Piotr, chirurg, ma 3 dzieci i 2 jest, Michał i Patryk, z ministrantami w parafii świętej rodziny u Matki Bożej Lotyczowskiej w Lublinie. Należą też i śpiewają w chórze Pueri Cantores Linensis. W niedzielę, ubiegłą tą niedzielę po wręczeniu nagrody, wybieramy się do Kazimierza, gdzie ten chór będzie koncertował w Kazimierzu. Wnuczka z tej rodziny, Zuzia, jest bardzo zdolną dziewczyną, jesteśmy z niej dumni, kształtuje swoje naukę i wychowanie pod okiem księży Plotynów w Lublinie. Zresztą Michał też dołączył też do tego środowiska. Jesteśmy bardzo z tego powodu zaleni, z tej ich postawy, ich kształtowania, zdobywania nauki, ale także i zasad moralnych, które ćwiczą. Następny syn mieszka w Krakowie. Pracuje od 17 lat, ściśle współpracuje z księdzem profesorem Nowobilskim i zajmują się ochroną zabytków Krakowa. Mają 2 dzieci i w tej chwili Pan Bóg obdarzył ich jednym chłopcem. Wybrali się na chrzest w kościele Andrzeja Boboli. Do sakramentu chrztu udzieli i też poprzednim ksiądz profesor Nowobilski. Ciekawe są też daty urodzeń tych dzieci. Tu nie ma żadnego w świecie. Ten ostatni dar dla naszej rodziny, Pan Bóg nas obdarzył 13 października w dniu setnej rocznicy objawień fatimskich. Kilkoro wnucząt urodzonych pod datą 13, 13 stycznia, 13 lutego. No tam, prawda, koledzy czy też inni mówią, o, 13 w piątek, mówię, spokojnie, 13 było objawienia fatimskie. No skwitowano w ten sposób, ten to się zawsze umie wytłumaczyć. No ale mówmy dalej. Następny syn, Karol, zajmuje się wychowaniem, pracuje w Centrum Oświaty i Wychowania Europejskim w obok Białej Podlaskiej, w Rozkoszy. Ma 2 córki. Te dzieci trzymają swoją historię, mógłbym opowiadać długo, ale może tylko wspomnę o jednej, o Zosi, która jest dla nas dzieckiem cudownie urodzonym i wymowym w Betlejem, w Grocie Mlecznej. Tą historię znamy wszyscy. Kiedy wyjeżdżałem do Ziemi Świętej 12 lat temu, syn i synowa zwrócili się do mnie prośbą, ażebym pomodlił się o to, żeby oni mieli potomstwo. 3 lata były leczenia i marne szanse były na urodzenie dziecka. Pojechałem do Ziemi Świętej, otrzymałem tam też taki ojciec franciszkanin, podarował mi nawet, prawda, część tej skały mlecznej, to przecież nie chodzi o skałę, o te modlitwy, które do tego były dołączone. I wyjeżdżając z Betlejem, byłem święcie przekonany, że im pomogę. Przyjechałem do Białej Podlaskiej i wręczyłem im tą właśnie skały i ten program modlitewny. Odpowiedzieli na to z ogromnym przejęciem. Modlili się według wskazań tych, jakie tam obowiązują właśnie w skale Betlejem, w Grocie Mlecznym. I proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym okresie cyklu miesiączkowego dostrzymujemy wiadomość od synowej, że jest w stanie błogosławiony. Ten zakonnik, którym rozmawiałem w Betlejem, mówi, gdyby się komu coś takiego wydarzyło, bo tam jest około 7, widziałem różnych przypadków z Polski też, że względem medycznym niemożliwe było urodzenie dziecka, a jednak ci rodzice obdarowani zostali szczęśliwym potomstwem. Oczywiście pojechałem do Ziemi Świętej, opisałem tę sytuację bardziej szczegółowo niż w tej chwili i Zosia jest zaczona właśnie do tych cudowni. Jak będziecie Państwo w Ziemi Świętej, tam jest również jej zdjęcie moje i sytuacja opisana dokładnie, jak to było. Zawsze traktowaliśmy, atmosfera była zawsze do przyjęcia dziecka w ogromną radość. I urodziny, każde imieniny zawsze są omadlane. Po prostu idziemy do kościoła, zamawiamy mszę, spotykamy się wszyscy. Dziękujemy Pan Bogu, wyrażamy radość z tych naszych nuków i dzieci. I to jest właściwie dzieci i właściwie wnuki, nawet jeszcze bardziej. To jest nasza druga młodość, druga miłość.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, bo myślę, nagroda imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, której jest Pan 22. laureatem, no jest nagrodą nie tylko za dokonania, a nawet właściwie nie przede wszystkim za dokonania jakieś naukowe, społeczne, ale przede wszystkim właśnie za to życie rodzinne. Ale chciałem już wspomniał Pan już doktor o tym właśnie powołaniu lekarskim, które realizował i realizuje Pan nadal w tym życiu. Chciałem zapytać o ten okres zaraz po zakończeniu studiów medycznych. Pan wtedy trafił do jednostki wojskowej i no może śmiało, że no wykazał się Pan w tym czasie bardzo dużym heroizmem.
Wtedy już mieliśmy 2 dzieci. Ja do wojska nie chciałem iść, bo wojska powołały mnie tak na siłę, że nawet nie mogłem się od tego odwołać praktycznie, bo powiadomienie do wojska dostałem po godzinie 20. Następnego dnia już musiałem przejść te wszystkie badania w służbie wojskowej. No i to był taki czas konfrontacji i próby. Otrzymałem to skierowanie do jednostki wojskowej o charakterze lekarza i po raz pierwszy stanąłem przed takim problemem koniecznej wyrażenia. Lekarz jednostki miał obowiązek, w cudzysłowie, wyrazić zgodę na aborcję w rodzinach kadry. Nie wyraziłem nigdy ani jednej takiej zgody i w związku tym szybko zyskałem wielu wrogów. Ale zaskoczeniem było dla mnie, że ta wrog trwała krótko, do narodzenia dziecka. Jego widok błyskawicznie i radykalnie odmieniał serca rodziców. Nagle pojawiała się w nich miłość, a ja zostawałem ich najlepszym przyjacielem i ta nagła przemiana serc, zaskakująca i niepojęta zarówno dla rodziców, jak dla mnie, była dla mnie takim zdarzeniem o znamionach cudu, jaki przeżyłem. Dodam tylko jednak, że zdarzył się wypadek, że oficer, który potajemnie zorganizował żonie nielegalną aborcję, jako jedyny pozostał moim zadeklarowanym wrogiem do końca służby. Wdzięczny jestem Bogu, że w ten sposób uzupełnił wtedy moją dotychczasową formację, objawiając potęgę i imperatywność miłości rodzicielskiej. Potem w pamięci mam tą jeszcze radość i zaangażowanie całej rodziny przy pierwszej Solidarności. Była to dla dzieci też znakomita szkoła zaangażowania w sprawy społeczne. Możliwości nie były duże, a poro rozumiały i dogały, że na ich oczach odbywa się walka dobra ze złem. I to zło dopadło w końcu też i nas. Za udział w pielgrzymce do świętego Jana Pawła II do Rzymu, zaangażowanie w Solidarność, obronę krzyży w szkole, wyrzucono mnie z pracy jako agenta obcych państw, między innymi Watykanu. Całą rodziną wydani na zasiłek macierzyński, żony, zaopatrzenie rodziców, ale też zdarzają się cuda. Tak to uważam. Otrzymałem zgodę na specjalizację i na tym półrocznym bezrobociu po prostu się uczyłem. I wtedy dzięki temu zostałem lekarzem specjalistą, reumatologii. Na ciężki jeszcze ten okres stanu wojennego przypadł dla nas, dla mojej rodziny jeszcze jeden egzamin, o którym chciałbym wspomnieć. Na placu niedaleko naszego domu w starych barakach uczyły się dzieci. Nowa szkoła podstawowa dopiero się budowała i w 1980 roku staraniem dzieci i rodziców w salach lekcyjnych zawisły krzyż. Ale kiedy jednak w końcu 1981 roku przyszła przeprowadzka szkoły do nowego budynku, władze szkolne zakazały ich przeniesienia. Władze stanu wojennego nie przebierały w środkach. Próbę zawieszenia krzyży w salach nowej szkoły w Święto Trzech Króli w 1982 roku uniemożliwiła kompania ZOMO, otaczając szkołę z broń więźniarkami, na aresztowanych i karetkami na rannych. Dzieci zamknięto na klucz w klasach, wyjść do szkoły również. I jeszcze, no cudem, omalże nie doszło do stara. Ale ocalił ksiądz pobliskiego kościoła, który podczas mszy świętej do wiernych powiadomił o tej sytuacji pod szkołą. I zaskoczona tą skalą tych wydarzeń milicja, w obawie, że ten tłum z kościoła ruszy pod szkołę i opuścili wtedy tą szkołę. Ale rodzice, nauczyciele jeszcze długo byli wzywani na przesłuchania i wyzywani i szykanowani. W reakcji na te represje na wielu posesjach, także naszej, stanęły duże krzyże, a dzieci, także nasze, przynosiły do szkoły krzyże i kładły na ławkach lub zakładały na szyję. To była dla wszystkich piękna lekcja wierności wierze, a właściwie początek lekcji. Bóg okazał moc znacznie wyraźniej. Dziś na placu po barakach buduje się nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. Pięknie rozwija się nowa, a krzyże rzucone na ziemię dla zniszczenia stały się zasiewem przyszłości, czy może być mowniejszy znak Bożej opatrzności.
Bardzo dziękujemy. Niestety nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich aktywnościach doktora, bo dodajmy jeszcze, że jako lekarz przysięgły uczestniczył pan doktor w ekshumacjach szczątków, doczesnych szczątków relikwii męczeń właśnie podlaskich. Jest również pan przewodniczącym rady parafialnej, ale już o tym nie zdążymy wszystkim opowiedzieć. Warto podkreślić, że w numerze tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, które przyznaje ten imienia sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, znalazł się wywiad z panem doktorem, więc jeśli ktoś jest jeszcze właśnie interesowany tymi aspektami, może tam odnaleźć szczegóły dotyczące innych form działania pana doktora. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję otrzymania tej nagrody. Te uczestności odbyły się w ostatni piątek u Politechniki Krakowskiej, a więc tam właśnie, gdzie swoją pracę naukową prowadził sługa Boży Jerzy Ciesielski. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa był pan dr Czesław Sudewicz, laureat 22. Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Ojca Rodziny. Za tydzień słyszymy się o złej porze. Szczęść Boże!